Przystępujemy do drugiego etapu naszego maratonu. Dzisiejszy, w tej chwili ten temat będzie skupiony wokół Maryi, bo chcemy spojrzeć na niektórych przedstawicieli Pisma Świętego, którzy są wojownikami wiary. Wojownik wiary. Najpierw patrzyliśmy na Abrahama. No Hop się namęczył bardzo. Bardzo i na końcu tak jakby nagrodę Pan Bóg mu chciał dać, chciałby odebrać to, co mu dał. Ale on wrócił razem ze swoim synem. Czyli to była próba wiary. Na to musimy być przygotowani zawsze, że w naszym życiu będą takie próby wiary. W tej chwili tą drugą postacią jest Maryja. Wielka, można by powiedzieć, heroina wiary. Bohaterka wiary. Maryja. Ale zacznijmy może od tego, że nazwiemy ją Panną Słuchającą. Od tego, że najpierw Bóg ukazał się Zachariaszowi w świątyni. Świątynia, czym była świątynia dla Izraela? Była wszystkim. Była przede wszystkim mieszkaniem Boga i to, co się dokonało w świątyni, miało dla nich bardzo wielkie znaczenie. Chrystus to później jakoś tak zmniejszył to znaczenie. Mówi, zburzcie tę świątynię. Ja ją w 3 dni odbuduję. Dopiero po śmierci, po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa przypomnieli sobie uczniowie, że Jezus o tym mówił. Świątynia to są my. My jesteśmy świątynią. My jesteśmy mieszkaniem Boga. Nie kamień, bo kamień dzisiaj jest. Jutro będzie stopiony, będzie zmieniał swoje oblicze, a my pozostajemy niezmiennie świątynią. Ale póki co Zachariasz był kapłanem. Kapłanów było sporo, bo pokolenie, które obsługiwało tę funkcję, musiało wyznaczać losy. Kto dzisiaj będzie pełnił służbę? Rzucali losy, no i los pada na tego i tego, ten pełni służbę w świątyni. I właśnie taki wyznaczony losem Zachariasz pełnił służbę w świątyni. I w tym czasie ukazał mu się anioł i mówi, ponieważ razem z Elżbietą, swoją małżonką, żyjecie uczciwie, wypełniacie wszystkie nakazy prawa, wobec tego otrzymacie to, czego pragnęliście. Zostaniecie rodzicami dziecka. Ale Zachariasz od razu, jak to? Jak to się stanie? Ja jestem już dojrzały i żona jest niepłodna. Jak to się stanie? Ponieważ nie chciał uwierzyć w to zapewnienie anioła, dlatego został niemową. Na szczęście na 9 miesięcy. Na szczęście. I kiedy ludzie zauważyli, że macha rękami, ale nie mogli nic zrozumieć, co on mówi, bo nie mógł mówić, wtedy poznali, że miał widzenie. I teraz spójrzmy na drugą sytuację. Miejscowość Nazaret. W Starym Testamencie ani raz nie jest wymienione ta nazwa Nazaret, czyli jakaś nieznana. Co więcej, w pewnej dyskusji, kiedy tam powiedziano, że z Nazaretu, a Filip mówi, no co z Nazaretu może być dobrego? Czyli jakieś o tym Nazarecie panowały takie powszechne pojęcie, no to jest taka wioska gdzieś na obrzeżach, co nas to obchodzi? I właśnie tam został posłany anioł. Do dziewicy, nieznanej dziewicy i nagle, kiedy rodzice Maryi, Joachim i Anna, byli przy świątyni w Jerozolimie, bo on pełnił również funkcje kapłańskie. I kiedy Maria urodziła się przy świątyni, bo kiedy dzisiaj zwiedzamy Jerozolimę, to jest tam kościół świętej Anny. I właśnie w tym kościele świętej Anny pokazuje się miejsce, gdzie urodziła się Maria. W kościele świętej Anny. To jest niedaleko terenu świątynnego. I Maria przez kilka lat, do 9-10 roku, była blisko świątyni. I te dziewczynki były zaangażowane, czyli były zaproszone do pracy przy świątyni. I wiecie, co tkały? Zasłonę między świętym świętych, tam, gdzie mieszkał Bóg, a ludem musiała być zasłona tkana z takiej przenikliwej nici. I to wykonywały te dziewczynki. Bo to musiały być wykonywane przez takie dziewczyny, które jeszcze nie miały żadnej miesiączki. Kiedy zaczęła się miesiączka u takiej dziewczyny, wtedy ją odsuwali. To nie było już zadanie dla niej. I dlatego Maryja wyjechała, prawdopodobnie z rodziną, wyjechała do Nazaretu. I w tym momencie, w Nazarecie, w takim nieoczekiwanym momencie, przychodzi do niej anioł. Maryjo, pełna łaski, kacharitomene, pełna łaski, jakaś nowa nazwa. Anioł mówi, zostaniesz matką Zbawiciela i ty nadasz mu imię Jezus. No jak to się stanie? No przecież męża nie mam. Tak, to co się w tobie narodzi, będzie dziełem Ducha Świętego. Syn Boży narodzi się dzięki Duchowi Świętemu. I Maria wtedy, niech mi się stanie według Twojego słowa. Przykład, najczystszy przykład wiary. I tego zdania Maryi powinniśmy się nauczyć na co dzień. Powtarzać je wielokrotnie. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Maria nauczyła się słuchać w świątyni, bo przez tyle lat od dziecka do 9-10 roku była przy świątyni i tam odbywały się nieustannie, po co tak macham tą ręką, tam odbywały się nieustannie różne modlitwy i ona osłuchała się ze Słowem Bożym. To nie było dla niej nic nadzwyczajnego. Ona do tego przywykła. Słuchała słowa, słuchała tych psalmów, które 150 psalmów, wszystkie były śpiewane w świątyni. Słuchała tych historii, które podaje cały Stary Testament. Wszystko z tą konsekwencją, żeby doprowadzić do Mesjasza, do Zbawiciela. Bo On dopiero wyjaśni nam wszystko. Ale całe, jakby powiedzieć, złożoność tej sytuacji polega na tym, że wszyscy Żydzi myśleli, że Mesjasz to będzie jakiś wódz niezwyciężony. Co on powie, to wszystko zostanie wykonane. Natomiast Jezus przychodzi jako niewolnik. Przychodzi, urodził się w Betlejem, pokazują stajnie. Nie było dla niego miejsca w Betlejem. Nikt nie otworzył domu dla Maryi, która czekała na rozwiązanie. Dlatego poszli do stajni. I tam narodził się Jezus Chrystus. Maryja, która słucha. Słucha, co mówi Pan Bóg. Jest w tym wypadku niedościgła. Nikt jej nie może doścignąć. Tak jak ona była wsłuchana w te wielkie wydarzenia, Panna słuchająca. Panna, która przede wszystkim uczyniła ze Słowa Bożego to wszystko, co potem wpływało na jej życie. Taką podstawową modlitwą każdego Żyda dzisiaj jest modlitwa zatytułowana Szema. Słuchaj, Izraelu, co Bóg mówi do ciebie. Słuchaj. I to słuchaj równocześnie łączy się z tym, że odpowiedź, jaką człowiek daje, oczywiście ten zasłuchany w słowo, wynika, że myśli po Bożemu. Nie po ludzku, tylko po Bożemu. I to jest niezwykłe, że Maryja w tym czasie, kiedy czekała na później na to, żeby zostać matką, kiedy została matką w Betlejem, ona cały czas była zasłuchana w Boga, myślała po Bożemu, a co nie jest łatwe. Co nie jest łatwe, myśleć po Bożemu, myśleć tak jak Bóg. Bo my wolimy po swojemu przygotować wszystko według naszego planu, naszego jakiegoś sposobu. Wszystko po swojemu. A Bóg? A Bóg nie myśli? Czy Bóg nie ma nam nic do powiedzenia? Właśnie, że ma. I Maryja była w tym niedościgła, nie liczyła na żadne własne kalkulacje, tylko liczyła na Boga. W szkole Maryi, Panny Słuchającej, uczymy się zatem wierzyć, zawierzać bezgranicznie jedynemu Bogu nasze życie, któremu należy i koniecznie trzeba w ten sposób zaufać. To jest właśnie rola Maryi. Skierujmy ku niej nasz wzrok serca, aby jej wolność podarowana i przyjęta była także naszą wolnością. I zobaczcie, Maryja w tym wypadku jest wielką sukcesorką, naśladowczynią Abrahama. Też umiała tak zaufać, do końca zaufać, jak zaufał Abraham. I stąd w niektórych dokumentach Kościoła, zwłaszcza w encyklikach, jest początek rozpracowany Abraham. Czyli tak, jak ja to dzisiaj to uczyniłem. Abraham jako wzór wiary. Bo my możemy być wojownikami wiary. Wojownikami wiary. A więc jeżeli ta wiara w nas zrobi jakiś postęp, powinniśmy być z tego zadowoleni. Maryja potem przeżyła wiele rzeczy trudnych. No bo po pierwsze miał się narodzić Syn Boga jedynego i w stajni. A gdzie pałace? Powinno być to inaczej przygotowane. A ona to z wiarą potraktowała, to słowo jest Panną słuchającą. I potem przychodzą ci, którzy przez Żydów byli zupełnie odrzuceni, pasterze. Oni nigdy nie uczestniczyli w żadnej liturgii, bo musieli ciągle z owcami chodzić. Przychodzą pasterze. Potem przychodzą mędrcy ze wschodu. Jak to mędrcy ze wschodu? Ale oni najpierw przyszli do Jerozolimy i pytali na dworze Heroda, tego okrutnika, pytali, a gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Cała Jerozolima zadrżała. Dla Heroda postawić takie pytanie, że przychodzi nowo narodzony król żydowski? No i, ale jakoś to Herod przełknął, bo mówi, idźcie do mędrców tak powiedział, idźcie do Betlejem, poszukajcie, a jeżeli go znajdziecie, przyjdźcie i powiedzcie mi, gdzie on się znajduje, to ja również pójdę oddać mu hołd. Wiemy, co to znaczy. Ale tak było. I później, kiedy mędrcy złożyli te ofiary, te dary, i potem otrzymali wiadomość od anioła, żeby inną drogą wrócić do swojej ojczyzny. No i potem Maryja 40 dni po narodzeniu syna przynosi syna do świątyni, ofiaruje swojego syna i wtedy słyszy Symeona: oto serce twoje przebije miecz boleści. Żeby na jaw wyszły zamysły wielu ludzi. Miecz boleści. I wyobraźmy sobie, że ten miecz boleści z Marią był od samego początku do końca. Kiedy Jezus Chrystus miał te 12-13 lat, chodził zawsze na pielgrzymki, zagubił się. No i gdzie jest? Rodzice myśleli, że może jest razem z pątnikami w drodze powrotnej. Zaczęli go szukać. Gdzie go znaleźli? W świątyni. Życzyłbym wszystkim rodzicom, żeby przy zagubieniu swoich dzieci znaleźli ich w świątyni. W świątyni. Czyli na rozmowie z Bogiem. I potem, kiedy Maryja mówi do Jezusa: oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. A co to znaczy, żeście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że w tych sprawach, które należą do mojego ojca, być winienem? Ja tam powinienem być. I wrócił i był im poddany. Dlatego Maryja też mogła przeżyć takie chwile trwogi, kiedy już Chrystus naucza, nagle mówią Chrystusowi: słuchaj, tam matka twoja czeka na zewnątrz. Twoi krewni też przyszli. A Chrystus patrzy na wszystkich i mówi: a kto jest moim ojcem, bratem, matką, siostrą, najbliższymi krewnymi? Jest ten, który słucha mojego słowa i wprowadza je do swojego życia. Jak to mogła przyjąć Maryja? To jest matka twoja? A on mówi: matką są wszyscy, którzy słuchają mojego słowa i wprowadzają je w czyn. Wszyscy mogą się stać najbliższą rodziną Chrystusa. Wszyscy. Jak to przeżyła Maryja? Nie wiemy. Ale ona niesie ten ból miecza, który przeszywa jej serce od początku, od narodzin, aż do śmierci, aż pod krzyż. Teraz chcielibyśmy spojrzeć na taką historię, jak Maryja znajduje się w Kanie Galilejskiej. Jest to temat ulubiony. W czasie każdego zawierania sakramentu małżeństwa prawie czytany jest ten tekst o Kanie Galilejskiej. No, wszyscy tam słuchają, mniej tam słuchają tego, co jest po drodze, ale to, ile było wina i to nowego wina, takiego wina, którego jeszcze dotąd nie mieli. Mówi się, że tam tych 5 miar to było jakieś 620 litrów wody, które zostały przemienione w wino. Jakby to zamienić na 0,75 butelki, których dzisiaj używamy, no jest tych ponad 700, prawie 800 butelek. No to, Boże kochany, życzymy sobie takiego wesela, nie? Żebyśmy na takim weselu byli. Ale problem jest gdzie indziej. Zwróćcie uwagę, że ewangelista mówi o roli Maryi. Wina nie mają. mówi do Chrystusa. Chrystus trochę mówi, no jeszcze to nie jest ten czas, bo wino Chrystus rozumiał w podwójnej formie. Raz jako wino, jako napój, a drugi raz w czasie ostatniej wieczerzy rozlano wino i powiedział, to nie jest wino, to jest moja krew, którą będziecie pili, będziecie używać. A więc Chrystus już zwrócił uwagę na co innego. I dlatego też Kana Galilejska daje nam odpowiedź, że Maryja mówi, wina nie mają. A Chrystus jej zwraca uwagę na inny rodzaj wina. To jeszcze nie jest ta pora, bo to na ostatnią wieczerzę przyjdzie określony czas. Ale do sług Maryja mówi, uczyńcie wszystko, co wam powie Syn. I w tym jest wielka filozofia, wielka mądrość. Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn. Słuchajcie, każdego dnia, kiedy uczestniczymy we mszy świętej, do nas Syn przemawia. Kiedy czytamy Ewangelię, do nas Syn Boży przemawia. A Maryja mówi, uczyńcie wszystko, co wam mówi Syn. Jakie to jest wielkie zadanie. Dla nas wielkie zadanie. I na to Maryja wskazuje. To jest jeden problem, a drugi, ostatnie zdanie, które jest w tej Ewangelii. Taki to przykład, taki to cud uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Ponieważ my jako Kościół jesteśmy uczniami Chrystusa. I Maryja pokazuje nam drogę. Uwierzyli w Niego i Jego uczniowie. To jest to, co Maryja osiągnęła przy Kanie Galilejskiej. Także ta ilość wina niech nas nie przeraża, bo nas niech przeraża to, że nie zawsze możemy odczytać, że uczyńcie wszystko, co wam powie Syn. I o tym jakoś zapominamy. Maryja w Kanie Galilejskiej. Jej rola jest bardzo wielka, ponieważ ona pod krzyżem zostaje matką nas wszystkich, matką całego Kościoła. Jezus Chrystus umierając mówi do Jana, to jest matka twoja. Ale Jan nie jest jedną osobistą, jednym uczniem, on reprezentuje cały Kościół. Chrystus mówi, oto matka twoja, a do matki, oto syn twój. To jest ta relacja między Kościołem całym, a Maryją. Ona jest matką. Mamy ziemskie matki, nikt się nie rodzi bez matki. Matka jest właśnie tą, która nas rodzi. Ale jeszcze pamiętajmy, jeżeli chodzi o sprawy duchowe, mamy tę niebieską matkę, która jest naszą matką. To właśnie Chrystus chciał pokazać pod krzyżem, że Maryja będzie przyjmowała wszystkie troski, wszystkie trudności, jakie mamy, a przecież mamy ich bardzo dużo, ona będzie naszą opiekunką, troskliwą matką, która wsłuchując się w te wszystkie wydarzenia, będzie nam pomagała, przychodziła z pomocą. A więc figura Maryi jest niezwykle ważna, jeżeli chodzi o naszą wiarę. Osoba Maryi jest niezwykle ważna, bo pokazuje nam to, co najbardziej istotne. Maryja i Kościół, Maryja matką Kościoła, Maryja naszą matką. A zatem również i my prośmy Maryję, aby pomogła nam stanąć pod krzyżem, tak jak ona stała i razem z nią Z łatwością rozumiemy przy tym, że bogactwo teologiczne i wartość przesłania tego krótkiego opisu mogą się stać inspiracją do najgłębszej i pełnej miłości kontemplacji. I wreszcie trzeci temat w tym tryptyku o Maryi jest niewiasta Apokalipsy. Ostatnie dzieło Nowego Testamentu, Apokalipsa, Księga Objawień świętego Jana Apostoła. Napisał ją na Patmos. Kiedyś byłem na Patmos i w tej grocie, gdzie została spisana ta Księga Apokalipsy, w ciągu kilku dni przeczytałem całą Apokalipsę po grecku. Takie sobie zrobiłem zadanie, żeby w tym miejscu powstania Apokalipsy przeczytać ją całą w języku greckim. I o co tam chodzi? Misja Kościoła została już w pełni zaplanowana i wypełniona, kiedy jutrzenka królestwa w pełni zrealizowanego zaświta na horyzoncie historii. Bo ten tekst ewangeliczny mówi nam o tym, że na niebie nastąpiła walka. Na niebie nastąpiła walka. Kogo? Na niebie nastąpiła walka Maryi. Znak, który się ukazał na niebie Maryi. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12, jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle męki rodzenia. I inny znak ukazał się na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów, i ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba, i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej dziecię do Boga i do jego tronu. Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem i wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł. Już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki smok i diabeł, szatan, który stanął nad całą ziemią i osądza dzisiaj ziemię. I to, co dzisiaj się dzieje, nie bądźmy przerażeni. Diabeł istnieje, dokąd istnieje ziemia. Dotąd będzie również działał szatan. Potem już nie mam dla niego miejsca. No bo jeżeli wszyscy pójdziemy do domu Ojca, to już nie ma miejsca dla szatana. Przestanie działać. Dlatego pamiętajmy, szatan będzie się spieszył i będzie działał bardzo szybko, nieraz w sposób nieskoordynowany, dlatego, że nie ma czasu. Dla niego czas będzie się kończył. I dlatego jego ataki dzisiaj ateizmu i innych rzeczy są tak wściekłe, takie potężne. Wydaje się, że to już koniec świata, że już nie ma co podnosić. To jest nieprawda. Tak było z Jezusem Chrystusem. Tak był prześladowany, odtrącony, odrzucony sam Jezus Chrystus. To co wy chcecie? Po 2000 lat, że nam będzie lepiej? Nie. Musimy przejść tę samą drogę, tę samą trudną drogę, bo w ten sposób będzie nam ukazane całe bogactwo, które Jezus Chrystus nam przekazuje przez swoje życie. A więc z jednej strony niewiasta, a z drugiej strony obraz smoka. Obraz tego węża starodawnego, który zwie się diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Niewiasta ucieka na pustynię. Zobaczcie, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa wielu chrześcijan uciekało na pustynię. Tam, w tych eremach, w tych miejscach odosobnienia, żyło w skrajnych warunkach, ale ciągle w obecności Boga. Ciągle w obecności Boga. I oni to jakby głośniej słyszeli ten głos Boga. Ja jestem waszą tarczą, nie bój się. Ja jestem z tobą. No i dali piękny przykład życia, które wymaga wiele poświęceń, wiele ofiary, a jednocześnie jest to jakby konsekwencja tego, o czym słyszeliśmy na początku historii zbawienia. Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy ciebie, szatanie, a niewiastę. Potomstwo jej, czy potomek jej, jak niektóre tłumaczenia podają, Jezus Chrystus, zmiażdży ci głowę. Czytałem takie kiedyś opracowanie, jak działają węże. Otóż 90-kilka% węży czyha na piętę człowieka. Uderza w piętę, nie może się podnieść wyżej. Są takie, które plują, są takie, które w inny sposób atakują. O tych nie mówimy, ale 90-kilka% one pełzają. I wystarczy nieraz mieć obuwie takie poważne, długie i możemy chodzić po wężach. Ale Chrystus w tych początkowych słowach mówi, że ta walka między wężem a potomkiem, czyli Chrystusem, będzie zawsze na korzyść Jezusa Chrystusa. To On będzie zwycięzcą, nie szatan. Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Ciekawa rzecz, że właśnie orły karmią te swoje małe, ale kiedy już podrosną na tyle, orzeł czy orlica, w tej chwili nie wiem, czy to jest domena matki, czy domena ojca, bierze na skrzydła małe orlątko i frunie, powoli frunie. I w pewnym momencie to małe orlątko też zaczyna, tamto się usuwa, już jest samodzielne. I tu Bóg mówi, wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Jaka to potęga działania tego, który jest razem z nami. Obraz wysuszonej ziemi, która wchłania rzekę pełną wody, odsyła następnie do przejścia przez Morze Czerwone. Faraon jest nazwany wielkim smokiem albo krokodylem. Postać niewiasty przywołuje nową Jerozolimę, matkę ludu mesjańskiego oraz naród wybrany Izraela. Ten właśnie obraz tego Izraela jest jakby przygotowaniem do zrozumienia tej postawy, o której czytamy w Apokalipsie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Czyli mamy słońce, mamy księżyc i gwiazdy. Cała prawda, astronomia jest skupiona na Maryi. Słońce jest pełnym tego słowa znaczeniu źródłem światła, obrazem panowania i transcendencji Boga, który jest światłem okryty jak płaszczem, mówi psalm. Obleczenie w słońce czyni z niewiasty figurę najpierw Syjonu, czyli w Starym Testamencie obraz Jerozolimy, a w konsekwencji jest symbolem Kościoła. Szaty zbawienia, ponieważ zaś księżyc jest ciałem niebieskim, pozwalającym odmierzać czas. Fakt, że niewiasta ma księżyc pod stopami, oznacza, iż zapewnione jej zostało zwycięstwo nad zmieniającymi się epokami. Teraz żyjemy w tej epoce gwałtownych przemian. Czytałem ostatnio taką książkę "Dokąd zmierza Zachód?". Jak myślicie, co jest po zachodzie? Noc. Dokąd zmierza Zachód? Do nocy, do nicości. Nie ma już żadnego możliwości. Jeszcze jest takie za czasów Hitlera Drang nach Osten. No to był parcie na wschód. No ale to było w myśli, prawda, takiego, który nie był do końca odpowiedzialny. Natomiast dokąd zmierza Zachód? I to jest smutne, że żyjąc w tych czasach musimy dawać przykład wierności naszemu powołaniu, wierności Chrystusowi, który powiedział: nie bójcie się, ja jestem dla was tarczą. Nikt was nie pokona, nikt, chyba że odstąpicie, chyba że zaczynacie kombinować i pół to, pół tam. Wtedy przegrane. Natomiast kto jest razem z Jezusem Chrystusem, kto myśli o tym wiecznym zbawieniu, może być spokojny. Chociaż będą trudności. A Abraham nie miał trudności? Nie miał trudności? Nie. Dlaczego my mamy być zwolnieni od trudności? Kościół Nowy Izrael, wypełniając swoją misję w czasie, doznaje bólów rodzenia i jest obiektem prześladowania smoka. Lecz tak jak jego Pan był zwycięzcą nad śmiercią i diabelskim nieprzyjacielem poprzez Paschę, tak wspólnota mesjańska nie ulegnie w czasie próby i będzie ocalona dzięki potędze tego, który już zasiadł na tronie Boga. Dlaczego my tak się martwimy? Bo nie wierzymy w to, że zwycięzca już siedzi na tronie Boga. Zwycięzca nasz, czyli Chrystus, który pokonał śmierć, pokonał szatana, pokonał grzech, on już zasiada na tronie, a wy się boicie. Tryumf paschalny Syna Niewiasty jest zapowiedzią i obietnicą tryumfu eschatologicznego Kościoła Nowego Przymierza, który choć przeżywa w czasie obecnym swoją misję pośród cierpień i bólu rodzenia, przechodząc przez swoją pustynię, która jest czasem próby i łaski, analogiczny to czas do czasu wyjścia Izraela. Działalność misyjna ludu Bożego może być zarazem wspierana nadzieją silniejszą od wszelkiego rozczarowania i wszelkiej przegranej. W niewieście, która rodzi Mesjasza, Króla, należy jednak widzieć konkretną postać Maryi, Matki Jezusa, nazwanej niewiastą przez Jana, zarówno kiedy mówi o obecności Matki pod krzyżem, wtedy Chrystus się zwraca do niej: niewiasto. Jest tam powiedziane, że uczeń wziął ją do siebie. Jakie to jest trudne tłumaczenie. Wziął ją do siebie. Wziąć to można worek z czymś tam. Wziąć. Zaprosić do siebie. To jest poprawne rozumienie tego tekstu. Że uczeń chce ją, Kościół dzisiaj, my chcemy ją zaprosić do siebie, żeby ona była razem z nami w naszym jednym mieszkaniu, razem przeżywała to, co my przeżywamy i razem odrzucała to, co my odrzucamy. W odniesieniu do niewiasty z Apokalipsy, jej dziecka i bestii można odczytać także głębokie znaczenie miejsca, w jakim rozgrywa się ta scena, mianowicie pustyni. Jeśli nawiązanie do teologii i duchowości Starego Testamentu jest tu wyraźne, to niemniej bogate jest również przesłanie, jakie można z niej, z pustyni wydobyć, aby zinterpretować sytuacje życiowe, w jakich dokonuje się misja Kościoła pielgrzymującego aż do ostatniego dnia podczas nieustannej walki, która zakończy się ostatecznym zwycięstwem Boga. Czyli zwycięstwo Boga już jest. Teraz my cierpimy, bo to zwycięstwo niby się nam wydaje, że przechyla się z jedną na drugą stronę. Nie. Bóg już zwyciężył szatana. To idzie w tym kierunku. Ale ten poraniony szatan może jeszcze dokonać wiele złego. I co widzimy? W różnych częściach tego świata. Pustynia jest przede wszystkim miejscem wspomnienia miłości. Pamiętam wierność Twej młodości, miłość Twego narzeczeństwa, kiedy chodziłaś za mną na pustyni w ziemi, której nikt nie obsiewa. Tak pisze Jeremiasz. Tak pisze o narodzie wybranym. Czyli to dzisiaj trzeba rozumieć, że tak pisze o Kościele Świętym. Ty jesteś tą wiernością młodości, tą miłością tego narzeczeństwa i chodzisz za mną na pustyni. Na tle tej idei niewiasty Apokalipsy jawi się jako osoba wezwana na pustynię, aby zostać obleczoną przez miłość odwiecznego i stać się przez zrodzenie Syna matką miłości, która wszystko otrzymuje i wszystko daje. To jest ciekawe, że sprawy Boże tak są ukierunkowane. Otrzymać wszystko po to, żeby wszystko dać. Jeżeli pojmujemy to inaczej, no to będziemy cierpieć. Będziemy cierpieć, dlatego że nie rozumiemy tego wielkiego. Poza tym pustynia w języku hebrajskim znaczy midbar, a słowo znaczy dabar. Czyli Słowo Boże jest dokładnie słyszane na tym miejscu słuchania, jaką jest pustynia. I dlatego każdy z nas powinien we wnętrzu swoim uczynić takie miejsce, które będzie pustynią, w którym będziemy tylko słuchać Bożego Słowa. We wnętrzu nas. To nie będzie przeszkadzać, nie będzie kolidować z naszymi zajęciami, z programami i tak dalej. Bo to dzieje się w naszym wnętrzu. Bo pustynia jest tym miejscem, gdzie rozbrzmiewa bardzo wyraźnie Słowo Boże. I dlatego Maria jest tą rozkwitłą pustynią. Jakże byśmy chcieli być naśladowcami Maryi, żebyśmy również stali się tą rozkwitłą pustynią. Biblia powtarza ponadto, postrzega ponadto pustynię jako miejsce próby. I to jest. Dzisiaj tego doświadczamy. W Księdze Powtórzonego Prawa jest napisane: niech się Twe serce nie unosi pychą. Nie zapominaj o Panu Twoim Bogu, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On Cię poprowadził przez pustynię wielką i straszną. On Ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił Cię na pustyni manną, której nie znali Twoi rodzice, przodkowie, chcąc Cię utrapić i wypróbować, aby Cię w przyszłości wyświadczyć dobro. Widzicie, dlaczego jesteśmy wyprowadzeni na pustyni? Bo Bóg nam obiecał dobro. Te słowa nawiązują do próby, jakich doznał Izrael w czasie wyjścia na pustyni. brakowało chleba, brakowało wody, brakowało przewodnika. Nie wiem, czy ktoś z was był na pustyni, w której nic nie widać, tylko piasek. Bo myśmy byli w czasie studium na takim naukowym ekspedycji na pustyni Synaj. No i tam spaliśmy tak na pustyni. Tam pamiętam, że obok mnie spało dwóch takich kolegów w śpiworach. No i spali tak na popielniczkę, czyli gębę mieli otwartą, a tu taka stonoga idzie. Ja mówię, no kurtka, zaraz tam wejdzie do tego gardła. No i trąciłem go, obudziłem, zrobiłem ruchu, no bo niebezpieczeństwo. No ale na pustyni wszystko jest możliwe. Skorpiony. Tak nic nie widać. Ale one są podgrzebane pod piaskiem i trochę wystarczy położyć śpiwór, one nagle wychodzą. No i to nie jest miłe spotkanie z takim skorpionem. Dlatego to wszystko, ten czas pustyni jest dla nas wszystkim takim miejscem próby, miejscem walki, gdzie doświadczymy opieki najwyższego i drapieżności żarłocznego smoka. W tradycji biblijnej pustynia pojawia się ponadto jako miejsce wierności. A więc Bóg na pustyni jest wierny. Brakowało wody, dał im wodę ze skały. Brakowało chleba, była manna. Oczywiście, jak ktoś był na pustyni, to wie, czym jest manna. To jest taki tamaryszek, który kwitnie w okresie na przełomie maja i czerwca. I wtedy spuszcza te takie pąki, które są bardzo słodkie. Wystarczy do tego dodać miodu, no i wtedy z tego można robić takie podpłomyki, taką macę. Ale to jest tylko okresowe zjawisko. A Pan Bóg na pustyni dał im mannę przez cały czas, aż do wejścia do ziemi obiecanej. Czyli pustynia to nie jest takim czasem okrutnym, kiedy nic się nie dzieje. Nie. Popatrzmy do góry. Weźmy do góry głowy. Zbawienie przychodzi stamtąd. I nie ma innego rozwiązania. W tradycji biblijnej pustynia pojawia się jako miejsce Bożej wierności. Czytamy tak. Na pustej ziemi go znalazł, na pustkowiu wśród dzikiego wycia. Opiekował się nim i pouczał. Strzegł jak źrenicy oka, jak orzeł, co gniazdo swoje ochrania nad pisklętami swoimi krąży, rozwija swoje skrzydła i bierze je na siebie, samym je nosi. Tak Pan Bóg go poprowadził i nie było w nim Boga cudzego. A więc zobaczcie, kim jest Bóg. Bo jeżeli to stracimy z pamięci i poddamy się temu działaniu, które codziennie widzimy, doświadczamy, wtedy klęska, klapa. Natomiast jeżeli popatrzymy na tego Boga, który nieustannie działa, chociaż my go nie widzimy, tego działania, to wtedy zauważymy, że miejsce pustyni jest miejscem błogosławionym. I stąd to wydarzenie tej niewiasty Apokalipsy może się stać dla nas wszystkich obrazem tego, co czeka Kościół i w czym dzisiaj obecnie żyjemy. Święty Hieronim pisze tak. O pustynio pełna kwiatów Chrystusa, o samotności, gdzie rodzą się kamienie do budowania miasta wielkiego króla zgodnie z wizją Apokalipsy, o pustelnio, w której można się cieszyć zażyłością z Bogiem. To pisze człowiek, który wiele lat przeżył na pustyni. Wiele lat przeżył w samym Betlejem. On słyszał te głosy śpiewu z miejsca, gdzie urodził się Jezus Chrystus. No i obok tego miejsca jest dzisiaj pokazywana kaplica świętego Hieronima, który powiedział, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Nikt się od tego nie wymiga. Możemy mieć 1000 różnych przykładów na to, że powinniśmy pracować inaczej, działać inaczej i tak dalej. Jeżeli nie poznamy Pisma Świętego, nie zrozumiemy nigdy Chrystusa. Dlatego na to powinien znaleźć się czas w naszym życiu. Tak podzielić ten czas, aby na to było zawsze miejsce, bo wtedy będziemy pielgrzymować do tej ojczyzny, która jest naszą ojczyzną i będziemy chronieni od bestii, która ciągle jest niebezpieczna i ciągle człowiekowi zagraża. Patrząc na Maryję, Matkę Pana, niewiastę dnia ósmego, ufając w pomoc jej matczynego wstawiennictwa, prośmy, aby jako jednostki, jako Kościół w czasie przeżywali naszą misję jako pielgrzymi nadziei i wiarygodni świadkowie miłości i wiary.